Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Zasadniczo ten obraz Pana Boga nie powinien nas dziwić, bo jest nam doskonale znany. Upominanie się o swoje to nasza domena przecież. Bardzo często upominamy się o to, co nasze. W relacjach społecznych, rodzinnych, występując jako petent w biurze, czy w banku, czy gdziekolwiek indziej, chcemy, żeby to, co nam się należy, było nam oddane, było nam dane jak najbardziej. Mamy pewne przywileje, więc chcemy, by były wykorzystane wszystkie, co do jednego. Żeby nikt nie mówił, że przespaliśmy, bo inaczej będą się z nas śmiali, że jesteśmy życiowe ciapy i właściwie nic nie umiemy załatwić. Ale upominamy się o swoje. Bóg upomina się o swoje też. I to nas nie powinno dziwić. Bóg pokazuje człowiekowi: zobacz, jesteś wolny, możesz robić, co chcesz. Co chcesz, naprawdę. Ja cię stworzyłem, ja cię ukochałem, ale dałem ci przykazania, dałem ci drogowskazy i jak będziesz ich przestrzegał, to znaczy, że będziemy razem. To znaczy, że będziesz chciał być ze mną. To jest jakby mój prezent dla ciebie. Zobacz, jest świątynia, zobacz, to jest miejsce do modlitwy. Przecież o tym wiesz. Tu się tylko modlimy. Tu się możemy spotykać. Tu możemy razem o sobie myśleć. Tu możesz mnie błogosławić. Tu możesz wypłakać się mi. Cokolwiek. To jest moje miejsce. Moje. Święte. Święte świętych. Pan Bóg taki jest. To jest Jego i no pewnie, że można przeróżne reakcje zaobserwować. Czasami wyglądamy jak słoń w składzie porcelany. Byliście w niejednej katedrze na zachodzie Europy. Ja już kilkanaście lat temu zaobserwowałem, czy to we Francji, czy we Włoszech, czy w Niemczech, czy w Austrii. Pamiętam to pierwsze zdumienie. Jak to? Ludzie chodzą po kościele z rękami w kieszeniach? Ludzie ani sekundy nie przyklękną, tylko oglądają obrazy mniej lub bardziej znudzonym wzrokiem, zapewne nie za bardzo się znając na historii sztuki, po czym wychodzą czym prędzej, w ogóle nie przystanąwszy nawet. Jak to? Cały czas rozmawiają ze sobą o czymś non-stop? Na pewno nie o Chrystusie. Takich zdziwień kilkanaście lat temu było dużo, ale potem i przeszły. No bo tak dzisiaj jest. Człowiek zatracił poczucie tego, że coś należy do Boga, że coś jest sakrum, coś jest oddzielnego w tym świecie, że to jest Boże. Już nie czujemy tego zupełnie czasami. Przykazania są Boże. Dary przeróżne, łaski są Boże, Jego. Słowo jest Boga, Jego. Imię, które On ma, też jest Boże. Jak wymawiamy, to powinno to być imię Boże, rzeczywiście. I przestrzeń, w której się spotykamy, na którą nazywamy Kościołem, też jest Jego. Coś w tym świecie jest Jego. A najciekawsze jest to, że to my jesteśmy Jego też. I to jest najpiękniejsze z jednej strony. Jesteśmy Jego. I On się zawsze będzie o nas upominał. I zawsze będzie mówił, żebyśmy o tym nie zapomnieli, a jak zapomnimy, to będzie nam o tym przypominał. Dzięki Niemu mamy życie i to nasze życie będzie wieczne, bo On tak chce. Jeśli zechcemy i przypomnimy sobie już tutaj na ziemi, że jesteśmy Jego i w Kościele będziemy Go szukać, to znaczy, że Go znajdziemy też po drugiej stronie. Takim wielkim znakiem i pomocą dla nas w tym szukaniu są sakramenty. Dzisiaj słowo o nich, bo chcę rozpocząć, mam ten zaszczyt, rozpocząć cykl kateches w niedzielę, ale nie po kolei każdą jedną po drugiej, tylko co jakąś niedzielę będziecie słuchać kateches o sakramentach, jako darze Pana Boga dla człowieka. Sakramenty. Ile ich jest, wie każdy. 7. Kościół podzielił je na 3 części. W ostatnim katechizmie mamy podział taki. Pierwsze, sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, a więc chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Druga grupa, sakramenty uzdrowienia, czy te, które niosą zdrowie, a więc sakrament spowiedzi, pokuty i namaszczenie chorych. I trzecie, te, które służą komunii i posłaniu wiernych, czyli małżeństwo i kapłaństwo. Tych 7 pogrupowano właśnie tak. A my wiemy, że ogólnie sakramenty są to, jak pamiętacie może definicję ze szkoły, widzialne znaki niewidzialnej łaski. Że Pan Bóg działa w sposób niewidoczny dla nas przez właśnie te sakramenty. Przykład, czyli jeśli widzimy ludzi, którzy przyjmują kawałek chleba i mówią na słowa ciało Chrystusa Amen, przyjmują go, to znaczy widzimy tylko to, co widzimy. Człowieka, który je jakiś kawałek okrągły chleba. Ale wiara nam podpowiada, jest coś głębszego jeszcze, że to jest tak, że Bóg przychodzi do człowieka w całym swoim majestacie, w całej swojej wielkości i człowiek go przyjmuje. Niezwykły. Widzimy księdza, który robi znak krzyża nad penitentem, nad grzesznikiem w sakramencie pokuty i mówi formułę: ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest znak, jest słowo, tak, no widoczne, to co widać, to widać. Ale my wiemy, że pod tym kryje się głębia, co sam Chrystus przebacza temu człowiekowi wszystkie grzechy, wchodzi ze swoim miłosierdziem, widząc chociaż odrobinę żalu w tym człowieku za grzechy i przebacza mu wszystko. I takich znaków jest dużo w każdym z sakramentów. Małżonkowie wypowiadają sobie przysięgę. No, słowa jak słowa. Ładne, nawet wzruszające. Mówią mniej lub bardziej złamanym głosem, bo emocje i uczucia są wtedy wielkie, ale my wiemy, że w tym momencie zawierają między sobą i Panem Bogiem sakrament nierozerwalny do końca życia. Niewidzialna łaska uwidacznia się przez widzialne znaki. I jeszcze jedna rzecz wstępna, bardzo ważna, jak sądzę, że sakramenty nie są żadną magią, nie są czary mary żadne, a są czymś, co możemy przyjąć za pomocą wiary. Jeśli mamy wiarę, że w kawałku chleba jest Chrystus, że za słowami księdza w akcie przebaczenia i w znaku krzyża naprawdę Chrystus mi przebacza grzechy. Jeśli mamy wiarę, że dziecko polane 3-krotnie wodą chrztu jest naprawdę ochrzczone i przystępuje do godności dziecka Bożego, no to mamy wiarę. To znaczy, że sakramenty mogą działać. Zwłaszcza te 2, do których przystępujemy najczęściej. Komunia i spowiedź. Wiara. Jeśli nie ma wiary, to niestety nic nie zadziała, nic się nie stanie i można przyjmować komunię dziennie, codziennie przez tydzień, przez lata i nie ma w tym wiary, to nic z tego nie będzie. Jak przyjmie się sakrament bierzmowania bez wiary w to, że Duch Święty rzeczywiście przychodzi do mnie i przynosi ze sobą dary i on, ja teraz jestem nim napełniony przez posługę biskupa, no to choćby sam papież bierzmował i nie wiadomo ile gości było, jakie przyjęcie, w jakim hotelu, restauracji, jaka pompa i trzech fotografów, to i tak nic nie zachodzi. Nie ma wiary, nie ma sakramentu. Przejdźmy do pierwszego z nich, tego, który jest bramą do wszystkich innych. Bez chrztu nie ma innych sakramentów. On jest pierwszy, on musi, tak jak alfabet musimy zacząć od litery A, tak nasze życie wiarą zaczyna się właśnie od chrztu. Brama do wieczności, brama przejścia z grzechu do świętości, z ciemności do światła. Różne słyszeliśmy określenia, wszystkie są prawdziwe. Rzeczywiście trudno może zobaczyć w tym akcie, który się dzieje, czasami przy krzyczącym dziecku, przy zdenerwowanych z tego powodu rodzicach, może nieco, przy spiętych rodzicach chrzestnych, trudno cokolwiek więcej zobaczyć, ale rzeczywiście dzieją się rzeczy niezwykłe. Ja swój chrzest miałem 21 kwietnia 1968 roku w Krokowej, powiat Puck, w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Kościół jest do dzisiaj, chrzcielnica stoi do dzisiaj. No ja do dzisiaj z wielkim wzruszeniem myślę o tym, coraz większym myślę, im dłużej żyję, bo człowiek widzi, że ten chrzest naprawdę wprowadził mnie w życie chrześcijańskie. Naprawdę zaczęło się coś dziać w tym moim życiu. Co prawda miałem 2 miesiące i 8 dni wtedy, więc niewiele z tego świata pojmowałem, ale dzięki temu jestem wdzięczny ogromnie moim rodzicom, że przynieśli mnie do tego sakramentu, że tak mnie obdarował Pan Bóg w tym sakramencie dzięki temu. To jest coś niezwykłego, że widzę, że ta przyjaźń z Panem Bogiem tam właśnie się wtedy zaczęła, że został mi zabrany grzech pierworodny, tak jak i wam, że zacząłem brać udział jakby w boskim życiu całej Trójcy Świętej, bo w imię tej Trójcy zostałem ochrzczony, że woda obmyła mnie z grzechów, których jeszcze nie miałem, ale z grzechu pierworodnego, który przyniosłem na świat, niechcący zupełnie, jak każdy z nas, po grzechu Adama i Ewy, że dary Ducha Świętego zostały mi wtedy wlane, że zostałem namaszczony wtedy na czole i to był znak tego, że Bóg mnie wybrał. Tym świętym olejem zostałem namaszczony i na całe życie mam to znamie tutaj, chociaż go już dawno nie widać, ale mam to znamie i będę z nim chodził do końca życia, że jestem jego ukochanym dzieckiem. To są niezwykłe rzeczy. Ja nie wiem, dlaczego my nie obchodzimy rocznicy chrztu. No, a zaświadczaliśmy chyba trochę. Kto z nas obchodzi rocznicę chrztu? Kto daje nam mszę świętą za na przykład Paulinkę w 10. rocznicę chrztu? Nie ma. Nie ma takich intencji. Ja przynajmniej się nie spotkałem. Może gdzieś są. Jakby nie doceniamy tego momentu, że naprawdę staliśmy się kimś ważnym w oczach Pana Boga, że naprawdę nowy czas zaczął nam bić, że naprawdę to były nasze drugie urodziny. Pierwsze z mamy, a drugie właśnie tutaj. Z wody i z Ducha Świętego. Cała Trójca wtedy nad nami jakby na nas patrzyła, nad nami się skupiła i nam błogosławiła. I błogosławi nam do dziś. Trójca uznała nas za swoich. Mało tego, ten chrzest to jest jeszcze jedna szansa, byśmy zyskali patrona w niebie. Imię, które wybiera się dziecku, jest imieniem świętego, który dobrze byłoby był dopasowany, przemyślany by był wybór i by już wcześniej, wiedząc, że dziecko będzie na świecie, można by to imię wybrać. I tak niektórzy czynią rzeczywiście, wybierając trochę pod kątem tego przyszłego dziecka, tego świętego czy tą świętą. To jest naprawdę poważne wzmocnienie na drodze do świętości i ten ktoś, ten święty wstawia się przecież u Boga, nawet jeśli rodzice się już nie wstawiają albo chrzestni zapomnieli w ogóle o tym, kim są. Ale o tym za chwilę, na koniec. Taki to więc świąteczny dzień jest w życiu dziecka, które najczęściej nie wie nic. Wiemy dobrze, że w starożytności chrzczono głównie dorosłych, aczkolwiek dzieci też już chrzczono. I ten chrzest nieraz odkładano do końca życia, na koniec życia, albo też nawet na łożu śmierci. I że ten chrzest odbywał się przez zanurzenie, baptizmo z greckiego znaczy zanurzenie w wodzie. Zanurzano trzykrotnie w imię Ojca i pod wodę, i Syna i pod wodę, i Ducha Świętego i pod wodę, i nad wodę z powrotem. To jest takie zanurzenie w śmierci i w zmartwychwstaniu. Śmierć pod wodą, nad wodą, zmartwychwstanie. I tak trzy razy w imię trzech osób Trójcy Świętej. Było to przygotowanie długie przed chrztem, poważnie traktowany ten sakrament. Były różnego rodzaju skrutynia, sprawdziany tych ludzi. Były też oceny wspólnoty chrześcijańskiej, w której żył ten kandydat do chrztu. Mówili, czy się już nadaje, czy dojrzał, czy jeszcze nie dojrzał. No to było naprawdę przeżycie otrzymać chrzest w Wielką Sobotę, bo tylko raz w roku udzielano tego chrztu w specjalnych baptysteriach, czyli miejscach osobnych od kościoła budowanych, gdzie schodziło się po 7 schodach w dół do basenu wypełnionego wodą i potem wychodziło się również po 7 schodach w górę po to, by otrzymać piękną nową szatę, znak nowego życia. Tak, to było kiedyś świadome, ale my już co prawda drugi raz chrztu nie możemy przyjąć. Niemniej jednak są chwile i momenty, kiedy możemy sobie przypomnieć i prosić o to, żeby ta łaska na nowo chrztu w nas rozgorzała, żeby na nowo w nas jakby zaczęła żyć. Żebyśmy sobie przypomnieli, że naprawdę Pan Bóg nas wtedy sobie wybrał. Naprawdę dał nam wszystko. Co prawda przypomina to trochę ziarno, które jest wsadzone w ziemię i nie widać go, długo nieraz go nie widać. Tego ziarna w ogóle nie widać, ale to, co z niego ma wyrosnąć. Zanim wyrośnie, to nieraz mijają lata całe. A czasami coś wyrośnie, a potem zwiędnie, bo nie ma wody, żeby tym podlać. Człowiek o to nie dba, przestaje być tym zainteresowany. Tak to zwykle jest. Mamy taką zadziwiającą umiejętność zapominania o Bogu i tego, kim On jest. Tak to już z nami bywa. Stąd często musimy sobie przypominać. Bóg mnie kocha i wybrał mnie w czasie chrztu, namaścił mnie, obmył mnie i troszczy się o mnie jak matka najlepsza. A Kościołowi też powinniśmy wdzięczność, choć Kościołowi temu, który daje mi wiarę i sakramenty. Dużo o Kościele się pisze, mówi, czytacie też wiele niepochlebnych słów. Sami może piszecie, czy opowiadacie o grzechu Kościoła, o złu, które jest w nim, co jest pewnie prawdziwe. Ale nie przestajcie kochać Kościoła za to, że mamy wiarę w nim, że Kościół jak matka daje nam to, co najlepsze. Chrystusa w tym naszym życiu. I na koniec przyjrzyjmy się jeszcze obrzędom chrztu. Wybieram trzy elementy, tylko te pierwsze, które są, bo o części już mówiłem, a miejsca na to nie ma, a przecież kiedyś te obrzędy, kilkadziesiąt lat temu, były o wiele bardziej rozbudowane. Dzisiaj są takie spakowane, skondensowane. Pierwsza historia, która dzieje się jeszcze przed chórem, zanim dziecko wejdzie do kościoła z rodzicami i chrzestnymi. Pytanie do rodziców ksiądz zadaje: czy jesteście świadomi obowiązku prowadzenia dziecka w wierze? Chrzestni są pytani mniej więcej o to samo. Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom w tym obowiązku? Oczywiście odpowiedź jest tylko jedna. Jedyna słuszna. Tak, jesteśmy gotowi. Co z tym tak, jesteśmy gotowi, potem się dzieje? To już każde życie udziela odpowiedzi i każdy z nas mógłby udzielić odpowiedzi, który był chrzestnym rodzicem albo sam przyniósł swoje dziecko do chrztu. Jakie to jest trudne, jakie to jest mozolne i żmudne, jakie to jest niemal przyprawiające o ból głowy i jeszcze gorzej, to wychowanie dzieci. Ale nie rezygnujmy. Nigdy do końca nie poddajmy się. Bóg daje nam siły do tego, żebyśmy byli choćby po późnym czasie, choćbyśmy jakby sami się nawrócili koło 40 czy później, żebyśmy byli dla tych dzieciaków jakimś świadectwem, czytelnym, prostym, zwyczajnym świadectwem, a nie fałszywym, jakimś zakłamanym, dwulicowym kimś, kto niby tu Panu Bogu świeczkę zapala, ale ogarek diabłu też. Druga sprawa. Wybór chrzestnych, o nim może słów już powiedziano i pewnie to nie jest wasz problem ani mój, więc to tylko pomijamy jednym słowem komentarza, by to był naprawdę człowiek, który daje gwarancję, że się będzie modlił, będzie pamiętał, będzie wspierał tego człowieka przez całe swoje życie. Przecież z drugiej strony gwarancji nikt nie może dać, bo kryzysy wiary różne człowieka czekają. Ale mimo tego zaufać, zawierzyć Panu Bogu, że ci chrzestni będą naprawdę dobrymi chrzestnymi. Potem druga sprawa, błogosławienie dziecka. Pamiętacie, że robi się znak krzyża na czole dziecka jeszcze przed wejściem do kościoła. To piękny znak błogosławieństwa. Błogosławcie wnuczki, dzieci, przyjaciół, współmałżonka, błogosławcie swoich dziadków, babcie, błogosławcie się nawzajem. W tym znaku nasze zwycięstwo, w tym znaku miłość Pana Boga do nas. Przecież błogosławieństwo znaczy to, że życzymy drugiemu obecności Pana Boga w jego życiu. Czy może być piękniejsze życzenie? I trzeci znak, wyrzekanie się zła i odwrócenie od szatana. Jest taki moment, kiedy są odnawiane przyrzeczenia chrzcielne. Trzykrotnie mówimy, że wyrzekamy się zła, okazji do zła i szatana, a potem trzykrotnie mówimy, że wierzymy w Boga Ojca, w Syna i w Ducha Świętego. I wierzymy w to, co Kościół podaje, w zmartwychwstanie ciała i grzechów odpuszczenie. Wierzymy w to wszystko mocno, ale to niezwykle ważne. Im częściej byście mogli, znajdziecie w internecie ten tekst bez problemu, tym bardziej moglibyśmy nawet prywatną modlitwą sobie swoją to zrobić. Wyrzekam się Ciebie, szatanie. Nie chcę Cię znać. Nie chcę być Twój. A zaraz potem, ale Tobie, Panie Boże, wierzę, bo moje życie jest do Ciebie należy. Moje życie jest ku Tobie skierowane. I tak chcę, żeby było. A że nie wychodzi, a że różnie bywa, a że upadniemy, a nieraz może przez kilka lat w ogóle nie chcemy z tą wiarą mieć nic do czynienia, to jest inna sprawa. Różne rzeczy w życiu człowieka i sytuacje się wydarzają. Ale powtarzać sobie to możemy. I żyć, żeby żyć tak jak to, co mówimy, żeby słowo miało przełożenie na rzeczywistość. Taki jest więc dar chrztu. Potężny, niezbadany, tajemniczy. Łaska, która wydaje owoce w najmniej czasami oczekiwanych momentach. To taki prezent, który dostaliśmy od Boga i który, jeżeli nie odpakujemy, to będziemy go mieli, ale nic z niego nie będziemy mieli, żadnych korzyści. A jeżeli będziemy odpakowywali go, to mamy na to całe życie, by cieszyć się tym, co wtedy w dniu chrztu swojego otrzymaliśmy.